dniu wczorajszym, rozpoczynając nasze rekolekcje wielkopostne, uczyliśmy się modlitwy prośby. Tej modlitwy, która chyba najczęściej nam towarzyszy. Ale odkrywaliśmy tę prawdę, że paradoksalnie im mniej proszę, tym więcej mogę otrzymać. To znaczy, im bardziej przychodzę na modlitwę ze względu na Boga, dla Niego, szukając Jego chwały, tym więcej łaski spływa do mojego serca. Bo modlitwa prośby nie jest po to, żeby na Bogu wywołać jakieś działanie, jakąś reakcję. Nie jest po to, żeby Go przekonać do czegoś. Nie jest po to, żeby Go zmienić w Jego decyzji. Ale modlitwa prośby zmienia mnie. Dlatego, że ja przychodzę na niej do Boga i otwieram przed Nim swoje serce w całej prawdzie o tym sercu. Zapraszam Boga, żeby tam wszedł. A dzisiaj zrobimy krok dalej w tych rozważaniach. I dzisiaj zapytamy się o to, w jaki sposób mamy przepraszać Boga za nasze grzechy. Dzisiaj powiemy o modlitwie przeproszenia, albo możemy powiedzieć o modlitwie grzesznika. Czyli człowieka, który jest świadom, że jest niesprawiedliwy wobec Boga, że jest winny, że ma na sumieniu swoje grzechy, słabości, złe decyzje, złe wykorzystanie wolności. I pierwsza rzecz, którą trzeba odkryć, to postawa, z jaką przychodzę na tę modlitwę. Nie przychodzę przepraszać Pana Boga dlatego, że złamałem jakiś zapis kodeksu karnego, że nie przestrzegałem jakiegoś przykazania, jakiejś reguły czy zasady. To jest jeszcze za mało. Nie przychodzę tylko dlatego, że boję się konsekwencji. Choć to już jest jakiś krok ku Bogu, oczywiście. Ale to jeszcze jest za mało. Pan Jezus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu zachował na swoich dłoniach, na swoich stopach, na boku, zachował rany, rany ukrzyżowania. Przecież mógł mieć całkowicie chwalebne ciało. Mógł nie zostawić sobie żadnego śladu tej męki. Pokazać pełny triumf zmartwychwstania. To dlaczego zachował na swoim ciele znaki swojej krzyżowej śmierci? Ojcowie Kościoła tłumaczą, że zachował je na dzień sądu. Na dzień sądu ostatecznego. Bo wtedy, kiedy staniemy na końcu czasów przed Panem Bogiem, poznawszy całą prawdę naszych czynów, nie tyle będziemy rozliczani za to wszystko, co zrobiliśmy. Nie tyle będzie stał Jezus z wielką księgą naszych złych czynów, zapisaną drobnym druczkiem, bo pewnie tyle się tego nazbierało. Nie będzie otwierał wielkiej księgi, kodeksu postępowania moralnego i sprawdzał, które punkty w swoim życiu przekroczyliśmy. Ale jak mówią ojcowie Kościoła, stanie przed Tobą i wyciągnie swoje ręce i zobaczysz, że Twoje grzechy sprawiły Jego rany. Bo grzech to nie złamanie kodeksu, ale to uderzenie w człowieka, uderzenie w Boga, który Cię kocha. To wystąpienie przeciwko osobie, dla której jesteś ważny. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, bo czasami niestety się to zdarzyło, że jak nabroiłem, to wolałem dostać od mamy po tyłku, bo to tylko chwilę bolało i szybko przechodziło, niż jak mama stawała przede mną i zaczęła płakać. Bo to bolało znacznie dłużej. Widok zranionej osoby, która mnie kocha. Łatwiej się goił ten ślad na tyłku od paska, niż widok osoby, która kocha, a teraz cierpi z mojego powodu. Przychodzę przepraszać Boga, dlatego, że Go skrzywdziłem. dlatego że ktoś, kto mnie kocha, jest zraniony przez mój czyn. I dlatego staję wobec Niego w całej prawdzie o mnie. No ale właśnie tutaj spotykamy się z dwoma postawami z tej dzisiejszej Ewangelii, którą przeczytaliśmy. Ta modlitwa przeproszenia, ta modlitwa stanięcia przed Bogiem może przybrać dwie formy, które w dzisiejszej Ewangelii zostały przedstawione z jednej strony przez faryzeusza, a z drugiej strony przez celnika. My dzisiaj może już nie rozumiemy tak dobrze, dlaczego te dwie osoby są przedstawione, dlaczego to jest właśnie faryzeusz i celnik. Nie czujemy napięcia, jakie tu występuje. Ale dla ludzi tamtych czasów te obrazy, te postacie były bardzo jaskrawymi przedstawieniami. Dlatego, że faryzeusz to był ktoś, kto wobec całego ludu reprezentował Boga. To była osoba, która nauczała Pisma Świętego, która tłumaczyła Pismo Święte. I mało tego, że tłumaczyła to Pismo Święte, mało tego, że ludzie musieli być im posłuszni, że uważali ich za swoich przywódców religijnych, to te osoby też miały olbrzymi autorytet społeczny, decydowały o wszystkim, co się działo w Izraelu. To były osoby, które uważano za takie, które można naśladować, które trzeba naśladować w życiu. Za takie osoby, które perfekcyjnie wypełniają przykazania prawa. Za autorytety moralne w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. To tak jak, żebyśmy to dzisiaj lepiej zrozumieli, to tak jak dzisiaj dla nas taką osobą jest papież. Patrzymy na niego jako na autorytet moralny. Słuchamy jego słów, jesteśmy mu posłuszni. Chcemy go naśladować. Uważamy go za świętego. Taką osobą był faryzeusz w tamtych czasach. A po drugiej stronie, na przeciwległym biegunie, znajduje się celnik. Celnik to była osoba, która nie tyle pracowała na granicy i sprawdzała, czy się nie przewozi czegoś, tylko to była osoba, która zbierała podatek dla okupanta. W tym czasie Ziemia Święta była pod okupacją Rzymian. Tym samym Izraelici czuli się zniewoleni, nienawidzili Rzymian. A niektórzy spośród Izraelitów dali się namówić do tego, żeby pracować na rzecz okupanta, zbierając dla niego podatek, który w jakiś sposób sprawiał, że sytuacja Izraelitów była bardzo ciężka, bo ten podatek był zasadniczo dość wysoki. To tak jakby w czasie II wojny światowej Polacy pracowali dla hitlerowców i zbierali od Polaków pieniądze na utrzymanie armii niemieckiej. To jest mniej więcej taki kontekst kulturowy. Rozumiecie, dlaczego teraz celnicy nie byli mile widziani, byli znienawidzeni wręcz. Bo mało tego, że oni nie tylko, że współpracowali z okupantem, to na dodatek jeszcze bardzo szybko oni zrozumieli, że na tym można zrobić całkiem niezłe pieniądze. Ich pensja podstawowa była bardzo niska, ale wpadli na genialny pomysł. Jeśli Rzymianie mówią, że trzeba oddać rocznie 2 srebrne monety podatku, ale o tym wiemy tylko my. Co stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć wszystkim Izraelitom? Rzymianie powiedzieli, że trzeba 3 srebrne monety oddać. Jedna moneta szła do ich portfela, a 2 oddawali Rzymianom. Po prostu okradali swój lud. Dorabiali się wielkich majątków, biorąc to, co do nich nie należało, będąc po prostu złodziejami. Taką osobą był celnik. Więc w myśleniu u ludzi było bardzo proste. Faryzeusz to święty, celnik to największy grzesznik. A dzisiaj w tej Ewangelii Pan Jezus kompletnie zmienia tę perspektywę i pokazuje, to wcale nie działa tak prosto. Wcale nie da się tak szybko ich zakwalifikować do pudełka pod tytułem świętość i do pudełka pod tytułem grzesznik. Bo to celnik został usprawiedliwiony przez swoją modlitwę, a faryzeusz nie. Dlaczego? To przypatrzmy się, jak oni się modlili. Faryzeusz wszedł do świątyni i stanął najbliżej, jak się da. Moglibyśmy to przenieść na nasze realia i powiedzieć, że był tuż koło ołtarza. Usiadł w pierwszej ławce. W odrwążu widzę, że nikt do pierwszych ławek nie idzie. Może właśnie dlatego, żeby nie być jak ten faryzeusz. Oby tak było. Bo ten faryzeusz chciał usiąść w pierwszej ławce nie dlatego, żeby być bliżej Pana Boga. Tylko dlatego, żeby się wszystkim pokazać. Żeby wszyscy widzieli. Żeby wszyscy mnie zobaczyli. Muszę przejść przez cały kościół. Niech każda ławka zobaczy, że ja tam idę. Niech wszyscy zobaczą, jaki jestem pobożny. Niech wszyscy zobaczą, jak pięknie trzymam złożone ręce. Niech wszyscy podziwiają, z jaką pobożnością się modlę i skupieniem. Jego w ogóle Pan Bóg nie interesuje. Już na samym początku. On nie przychodzi tu po to, żeby się Panu Bogu pokazać. Tylko po to, żeby się pokazać wszystkim innym. Nie szuka chwały Pana Boga. Szuka swojej własnej chwały. To jest już pierwszy problem jego modlitwy. A potem jest jeszcze gorzej. Dlatego, że jak mówi tekst, który przeczytaliśmy, on modlił się w duszy: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni. Ale kiedy my czytamy to wyrażenie, modlił się w duszy, to daje głowę, że rozumiemy je w taki sposób, że nie wypowiadał słów głośno, że nie modlił się na głos, tylko modlił się wewnątrz, w sercu, tylko w myślach, albo ewentualnie szeptem. Natomiast tekst grecki, oryginalny, bo Pismo Święte, Nowy Testament został napisany w języku greckim, używa tam takiego wyrażenia proschauton, które znaczy modlił się, mówiąc do siebie: Boże. Modlił się, mówiąc do siebie: Boże. To wyrażenie hauton. My ukradliśmy z języka greckiego to wyrażenie auto do języka polskiego. Nie tylko w sensie samochód, to co jeździ, tylko też na przykład mówimy autokomunikacja, czyli mówienie do siebie. Tam jest właśnie takie wyrażenie hauton. Modlił się do siebie mówiąc. To znaczy on siebie nazwał Bogiem. Zaczął modlitwę: ja jestem Bogiem. Ja jestem ważny. Ja jestem doskonały. Ja jestem idealny. On w ogóle się z Panem Bogiem na tej modlitwie nie spotkał. On w ogóle z Bogiem nie rozmawia. Naprawdę można się tak modlić, że w ogóle się z Bogiem człowiek nie spotka. I można odmówić 1000 modlitw i przeklęczyć 1000 godzin w kościele i nigdy Boga nie spotkać na tej modlitwie. Bo ciągle można mówić do siebie, a nie do Niego. Ciągle na modlitwie można być skierowanym na siebie, a nie na Boga. W modlitwie przeproszenia także. To są takie momenty, w których zaczynamy się usprawiedliwiać. My mamy taką przedziwną zdolność do usprawiedliwiania naszych czynów. Zawsze znajdujemy jakieś wytłumaczenie. Może w konfesjonale szczególnie dobrze my możemy posłuchać. Bo wie ksiądz tak, w gruncie rzeczy, no to nie był taki grzech, taki bardzo poważny. To taki grzesio mały był, taki grzesiuś. No co tu robić problem, proszę księdza, no to nie takie duże było. No bo wie ksiądz, to takie okoliczności były. No musi ksiądz to zrozumieć. No, takie są czasy, że to się nie da inaczej. Bo wie ksiądz, no wszyscy tak robią. No to też zrobiłem, ale to wszyscy robią. Zawsze znajdziemy argument. Drugi sposób modlitwy do siebie, w modlitwie przeproszenia, to jest taki moment, kiedy to nie ja jestem winny, tylko ktoś inny. Wtedy, kiedy przychodzimy przepraszać za kogoś innego, w takim przekonaniu, że no niby ja się źle zachowałem, ale to jednak jest wina kogoś innego. Wiecie, jak to jest. Dla synowej zawsze winna jest teściowa. Dla teściowej synowa. Zawsze jest winna ta druga. My nawet do języka przenieśliśmy już takie wyrażenie i mówimy: on mnie zdenerwował. A to nie jest prawda. To ja się zdenerwowałem. Nie ktoś mnie zdenerwował. Ja się zdenerwowałem. To ja straciłem panowanie nad sobą. To ja nie umiem być panem swoich emocji. To ja nie umiem właściwie zareagować. Oczywiście to nie oznacza, że ktoś drugi nie zrobił czegoś złego względem mnie. To prawda, ktoś to zrobił. Ale to ode mnie zależy, jak ja odpowiem, jak ja zareaguję na to zło. Czy wybuchnę gniewem i stracę nad sobą panowanie? Czy z moich ust wyjdzie wiązanka słów, których lepiej nie powtarzać? Czy się obrażę i przez tydzień nie będę odzywał? Choć tego kompletnie nie umiem zrozumieć, o co chodzi w obrażaniu. I w cichych dniach w małżeństwie. Bo on mnie obraził, to tydzień do niego się nie mówię. Co ci to pomogło? W czym ci to pomogło, że tydzień się do niego nie odzywałaś? Jak mówił ksiądz Józef Tischner, są takie grzechy, które są po prostu głupie, bo nic z nich nie ma. I on mówi, że jedno to obrażanie, a drugie to zazdrość. I że to są dwa najgłupsze grzechy na świecie. Bo w niczym mi to nie pomogło, nic z tego nie mam, a jest tylko gorzej. I jak to ksiądz Józef Tischner z góralskim przymrużeniem oka mówił, jak już grzeszyć, to przynajmniej tak, żebym coś z tego miał, trochę przyjemności zaznał. To ode mnie zależy, jak ja zareaguję. To jest moja wina. Pytanie nie brzmi, dlaczego on coś wobec mnie zrobił. Pytanie brzmi, dlaczego ja tak na to zareagowałem. Kiedy przychodzisz przepraszać Pana Boga, ale w gruncie rzeczy ciągle zwalasz winę na kogoś innego, ciągle przenosisz odpowiedzialność, to spotykasz się tylko z sobą, nie z Bogiem. I trzecia rzecz w tej modlitwie faryzeusza to to, że on jest przekonany o swojej doskonałości, o tym, że świetnie wypełnia przepisy prawa i nawet robi ponad to, co musiał. Dwa razy pości w tygodniu. Składa dziesięcinę ze wszystkiego, co otrzymuje. To nie jest tak, że on kłamał. On naprawdę to robił. Problem jest nie w tym, że to robił. Problem jest w tym, że on jest przekonany, że robi to własną siłą, z własną mocą, talentami. To znaczy, że on w ogóle Pana Boga do tego nie potrzebuje. W nim nie ma wdzięczności. W nim nie ma takiego poczucia bycia obdarowanym. On nie potrzebuje Boga do tego zapraszać. W jego życiu nie ma miejsca dla Boga. On jest przekonany, że to ja jestem Bogiem, ja jestem silny. W nim nie ma po prostu postawy dziecka. Bo postawa dziecka charakteryzuje się tym, że dziecko wszystkiego potrzebuje. I o wszystko musi poprosić. Dziecko wie, że nic nie może samo z siebie. Bo ono musi co chwilę. Mamo, muszę do toalety. Mamo, zrobisz mi soczku? Mamo, odgrzejesz mi obiad? Mamo, gdzie jest moja zabawka? Mamo, wyciągniesz mi to z półki? Mamo, przeczytasz mi książeczkę? Tato, pójdziemy pograć w piłkę? Ono wszystko potrzebuje. Ono wszystko musi poprosić. A my dorośli mamy z tym problem. My dorośli mamy problem z proszeniem i mamy problem z dziękowaniem. Bo nam się po prostu należy. Zobaczcie, jak rzadko dziękujemy za takie prozaiczne, codzienne rzeczy. Z tego powodu, że wydaje nam się, że to jest oczywiste. Kiedy tak autentycznie, z dobrego serca, z miłości, dziękowałeś swojej żonie za ugotowanie obiadu? No przecież to jest jej obowiązek, bo to jest moją żoną, żeby gotowała, nie? To co jej będę dziękował? A kiedy podziękowałaś mężowi za to, że 10 godzin był w robocie? No po to sobie go wziąłem za męża, żeby zarobił te pieniążki, nie? To co mu będę dziękował? to wcale tak nie jest. To nie jest kwestia obowiązku. To jest kwestia tego, czy czujesz się obdarowany. Czy twój małżonek jest dla ciebie osobą, która cię obdarowuje. Czy tylko wypełnia to, co musi zrobić, bo to jego obowiązki małżeńskie. Postawa dziecka, które czuje, że jest zależne od innych i czuje wdzięczność. Przeciwieństwem tej modlitwy jest celnik. Celnik, o którym ten tekst mówi, że został z tyłu świątyni. Nie odważył się podejść bliżej. Został z tyłu świątyni i nie miał odwagi popatrzeć w niebo, czyli nie miał odwagi popatrzeć na Boga, bo on wiedział, że jest winny. Całe jego ciało, jego gesty, jego myśli mówią o tym: Panie Boże, zrobiłem to, to jest prawdą o mnie. Nie będę się tego wypierał, nie będę zwalał winy na innych. Tak, to jest prawda, ja to zrobiłem. Ale przychodzę z tym do Ciebie. Przychodzę z moim upodleniem, z moim grzechem, z moim poniżeniem. I on modli się, mówiąc do Pana Boga: przebacz mi, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To znaczy, staję wobec Pana Boga w perspektywie: ja wszystko potrzebuję od Ciebie, ja nic nie mam. Ja sobie sam z tym nie poradzę. Tylko Ty mi możesz przebaczyć. Tylko od Ciebie może spłynąć miłosierdzie. Już nawet ten fakt, że przychodzimy na modlitwę Pana Boga przeprosić, już jesteśmy poruszeni łaską. Przychodzę na przepraszać, dlatego że najpierw zostałem poruszony łaską Pana Boga, która mnie skłoniła do tego, żeby klęknąć do modlitwy. I w tym poniżeniu człowieka, w tym takim poczuciu grzeszności, dzieje się zdumiewająca rzecz na modlitwie. Pisał o tym dominikanin średniowieczny Henryk z Bitterfeldu, który mówił, że kiedy przychodzę na modlitwę i w pokorze klękam wobec Pana Boga jako grzesznik, to tak jakbym chciał Go pocałować w stopy, bo tylko tyle mogę, bo nie czuję się godny zrobić nic innego. A wtedy Pan Jezus mnie bierze, podnosi, przywraca mi godność. I moja twarz jest naprzeciwko Jego twarzy. Także mogę Go pocałować w usta. Chciałem Go pocałować w stopy, ale On mnie podniósł z mojego poniżenia, żebym pocałował Go w usta. To się dzieje na adoracji. Łacińskie słowo ad oratio znaczy podnosić kogoś do ust. Całować kogoś. Kiedy idziesz na adorację Najświętszego Sakramentu, to idziesz tam po to, żeby pocałować Jezusa w usta. Najbardziej intymnie. Jak między dwiema ukochanymi osobami. Bo Bóg cię podnosi, uzdalnia do tego. To Jego miłosierdzie jest takie, że cokolwiek byś w życiu nie zrobił, jakkolwiek by się potoczyło, w jakikolwiek byś grzech czy bagno wpadł, to zawsze możesz do Niego przyjść i przeprosić. I On cię podniesie i ucałuje. I nigdy się nie będzie ciebie wstydził. Nigdy się nie wyprze ciebie, nie przekreśli. Nigdy nie powie, że się brzydzi z tobą spotkać i mieć z tobą kontakt. Nigdy. Zawsze będzie gotowy cię ucałować w usta, jeżeli tylko do Niego przyjdziesz i pokornie padniesz przed Nim i powiesz: zgrzeszyłem. I ostatnia rzecz, którą powiem o tej modlitwie celnika, to jest to, że on modlił się słowami: zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To jest modlitwa, która przeszła do tradycji chrześcijańskiej pod nazwą modlitwy serca albo modlitwy Jezusowej. Dla nas, co prawda, chrześcijan zachodnich, ta modlitwa nie jest bardzo znana. Ale na wschodzie, począwszy od Rosji, Ukrainy, przez Gruzję, Armenię, całe Bałkany, aż po Bliski Wschód, Dla nich to jest podstawowa forma modlitwy, dużo bardziej popularna niż różaniec. To jest modlitwa, którą też się odmawia na specyficznego rodzaju różańcu, który się nazywa czotka. Nie szczotka, tylko czotka. I ten różaniec ma 33 koraliki albo 100. I odmawia się, powtarzając jedno zdanie, jedną formułę. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Dziesiątki, setki, tysiące razy. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. A katechizm Kościoła Katolickiego dodaje, że ilekroć na modlitwie wypowiadasz słowo Jezus, tyle razy modlisz się do Boga, który mieszka w tobie. Widzicie tę subtelną różnicę między modlitwą faryzeusza a celnika? Faryzeusz modlił się do siebie, mówiąc Boże, a celnik modli się do Boga, który w nim mieszka. To nie ja jestem Bogiem, ale Bóg chce we mnie mieszkać. Modlitwa przeproszenia, modlitwa grzesznika jest owocna wtedy, kiedy pamiętam, że Bóg we mnie mieszka i mogę do Niego przyjść i prosić Go o przebaczenie, błagać o Jego miłosierdzie, upaść w pokorze wobec Niego jako grzesznik i wołać do Jezusa, który mieszka we mnie. Zmiłuj się nade mną grzesznikiem. A wtedy On cię uniesie do swoich ust i ucałuje najpiękniejszym pocałunkiem ust swoich.